Rozdział 19. Życie nie na garnuszku rodziców. Rok 2011. Wiek 25 lat. Staż cukrzycy 14 lat. Już od czasów studenckich koniecznie chciałam się usamodzielnić i żyć na własny rachunek. Życie na garnuszku rodziców od dawna mnie irytowało i doprowadzało tylko do frustracji. Potrzebowałam gotówki i to sporo, ponieważ sam osprzęt pompowy dużo kosztował. Rodziców, nie mnie. A to kłóciło się z chęcią bycia niezależną i samodzielną. Już w trakcie robienia magisterki nauczałam w prywatnych szkołach językowych. Były to jednak pojedyncze godziny lekcyjne, w których uczyłam zarówno małe dzieci, jak i dużo starsze osoby. Podobało mi się to, ale potrzebowałam stałego etatu. Po uzyskaniu tytułu magistra postanowiłam uczyć w państwowych instytucjach. Dostałam pracę w gimnazjum, ale już po kilku miesiącach stwierdziłam, że nie jest to miejsce dla mnie. O ile nauczanie dzieci szło mi bardzo dobrze, tak już z dyrekcją nie bardzo znajdowałam porozumienie. Czasami zastanawiałam się, czy są oni w ogóle otwarci na moje propozycje. Nie byli. Najlepiej, gdybym podporządkowała się systemowi i siedziała cicho. Zachowywali się tak, jakbym mówiła do nich w totalnie niezrozumianym dla nich języku. Choćby i po niemiecku. A ja spokojnie starałam się przedstawiać swoje opinie i sugestie, tylko że po polsku. Co innego było z uczniami, do nich zwracałam się już na lekcjach w większości w języku niemieckim. Często poddawali wątpliwość, czy przypadkiem nie jestem Niemką. Było to bardzo miłe i czasem nawet zabawne, jak tak mnie określali. Wiedziałam jednak, że to świadczyło o tym, że doszłam do perfekcyjnej znajomości języka. Po roku nauczania sama zrezygnowałam z pracy w tej placówce. Dyrekcja prosiła mnie wprawdzie, abym przemyślała decyzję, próbując nakłonić do zostania. Ja jednak miałam już inne plany. Chcąc chwilę odetchnąć od szkolnictwa, postanowiłam zdobyć całkiem nowe doświadczenie i pracować w handlu. Wyrobiłam sobie książeczkę sanitarno-epidemiologiczną i zatrudniłam się w sklepie spożywczym. Swoją ścieżkę zawodową wyobrażałam sobie od rozpoczęcia pracy na kasie, aż do późniejszego stanowiska kierowniczego lub ewentualnie w działach zakupów. Moja decyzja nie obeszła się bez rozmowy z zatroskanymi rodzicami. Dziecko, ta praca jest niełatwa, zaczęła mama. Klienci są bardzo różni. Jak ty sobie poradzisz? Wiem, ale chcę spróbować. Jak nie poznam struktury handlu od zaplecza, to jak ja mam później pracować w korporacjach? Tak, ale po co ci to? Przecież tam się wykończysz. Trudno, byłam nieugięta. Zawsze to będzie jakieś doświadczenie. Nie chciałam dalej tłumaczyć, że zdążyłam już powysyłać CV. Tydzień później dostałam pracę. Postawiłam rodziców przed faktem dokonanym. Od lipca startuję w roli sprzedawcy na kasie. Krótko i na temat. Tym razem obyło się bez słowa sprzeciwu. Sklep spożywczy, w którym podjęłam pracę, nie był duży, także na zmianie wystarczyły tylko dwie kasjerki, łącznie ze mną. Podobało mi się, że pracodawca uwzględnił moje zaświadczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które miałam w związku z cukrzycą. Kiedyś przyznali mi takie na stałe. Według przepisów przysługiwała mi zatem dodatkowa 15-minutowa przerwa. Ku radości mamy, pracę miałam też kończyć o godzinę wcześniej niż standardowo kończyli ją pracownicy bez zaświadczenia, czyli po 7 godzinach. Zadowolenia tego w żaden sposób nie podzielały koleżanki z pracy i krzywo na mnie patrzyły. A gdyby dowiedziały się o dodatkowych dniach urlopu, jakie mi z tego tytułu również przysługiwały, to już pewnie wcale nie zamieniłyby ze mną słowa. Zastanawiało mnie tylko jedno. Ciekawe, czy chciałyby się zamienić za tę dodatkową przerwę, za ten urlop i o godzinę krótszą pracę i wzięły moją cukrzycę. Nie miałabym nic przeciwko. W końcówce lipca mój grafik przypadał na popołudniową zmianę. Zdążyłam zjeść w domu obiad i pójść do pracy na godzinę 14. Raczej wolałam pracować od rana, ponieważ popołudniami w sklepie był zdecydowanie większy ruch. Od razu odebrałam kasetkę z pieniędzmi i poszłam na kasę. Dzień dobry, zaczęłam skanować produkty. Płatność będzie gotówką czy kartą? Kartą, odpowiedział klient. Polecam również kawę rozpuszczalną. Musiałam to powiedzieć, choć była ona najgorszą z możliwych. Ratował ją spory rabat. Nie dziękuję, odpowiedział mężczyzna. Faktycznie nie wyglądał na takiego, który piłby takie podróby. Proszę, tu jest paragon. Dziękujemy za zakupy i zapraszamy ponownie. I tak powtarzałam w kółko wciąż te same regułki. Czasami zdarzało mi się dłużej wejść w konwersację z klientem, ale wstęp i zakończenie należało do niezmiennych. Największy problem sprawiało mi zapamiętanie numerków do produktów, których nie mogłam tak po prostu zeskanować. Na kasę musiałam wbić przypisany 5-cyfrowy kod. Na samym początku posługiwałam się małą ściągą, co zajmowało mi dużo więcej czasu i stąd często potrafiłam zakorkować kasę. Widząc tworzącą się kolejkę, dzwonkiem wołałam drugą kasjerkę, żeby trochę mnie odciążyła i otworzyła drugą kasę. A ludzie czekający w kolejkach potrafili być naprawdę niecierpliwi i mało sympatyczni, szczególnie w swoich uszczypliwych komentarzach. Największy ruch w sklepie zaczynał się zawsze po godzinie 15. W pewnym momencie poczułam, że staję się trochę słabsza. Od razu pomyślałam, obym nie miała hipo. Ale za dobrze znałam swój organizm, żeby nie domyślić się, że to jednak niski cukier. Glukometru przy sobie nie miałam. Od razu sięgnęłam do kieszeni spodni, by wyciągnąć torebkę z cukrem. Kieszeń była pusta. O nie! Muszę zachować spokój i zawołać drugą kasjerkę. Co się dzieje, Ania? Rzuciła gniewnym spojrzeniem, dziwiąc się przy okazji, że musiała do mnie podejść, podczas gdy przy kasie stały tylko dwie osoby. Będę potrzebowała zaraz pójść na przerwę. Usiądziesz za 5 minut na kasie? Już? Oburzyła się. Przecież dopiero co zaczęłaś zmianę. Popatrzyłam na zegarek. Kurczę, jest dopiero 14:50, a więc nie przepracowałam nawet godziny. Tak, odpowiedziałam spokojnie, nie chcąc tłumaczyć się przy klientce, że spada mi cukier i potrzebuję coś zjeść. Muszę na moment pójść na zaplecze. Zastąpisz mnie? Nie rozumiem cię. Ty i te twoje przerwy. Jak rozłożę towar, to przyjdę. Rzuciła fochem i odeszła. Klientka spojrzała na mnie i się uśmiechnęła. Tak jakby też nie mogła zrozumieć jej oburzenia. Kasowałam dalej, ale było ze mną coraz gorzej. Zaczęły trząść mi się ręce. Wydając jednemu klientowi resztę, niechcący zrzuciłam pieniądze na ziemię. Niech pani uważa, furknął na mnie. Trochę poszanowania dla pieniądza. Przepraszam, nie chciałam, odpowiedziałam, chcąc choć ciepłym spojrzeniem załagodzić sytuację. Nie mogłam jednak złapać ostrości. Wzrok mi się rozmazywał, przez co nie oceniłam, jak mocno oburzony jest ten mężczyzna. Żegnam, zgarnął gotówkę i wyszedł naburmuszony. Zadzwoniłam ponownie dzwonkiem, aby koleżanka mnie zmieniła. Koniecznie potrzebowałam tej przerwy. Wparowała wściekle, drąc się na całe gardło. Co mi tu dzwonisz? Jeszcze muszę odwieźć wózek na zaplecze. Przecież go tutaj nie zostawię na środku alejki. Nie zdążyłam nawet powiedzieć, że naprawdę źle się czuję. Już jej nie było. Krople zimnego potu zaczęły spływać po mojej twarzy, brzuchu i plecach. Kasowałam, ale w zasadzie nie wiem, czy wszystkie produkty. Kolejka zrobiła się już na dobre 7 osób. Dobrze się pani czuje? Blado pani wygląda? Zapytała druga z klientek stojących w kolejce. Niech kasuje! Czekam już tu godzinami! Starsza pani, której zakupy starałam się skasować, wyraźnie się niecierpliwiła. Przepraszam, odpowiedziałam cicho. Racja, źle się czuję. Zadzwoniłam po raz 3., 4. i 5. Zmienniczka przyszła, pukając się po głowie i wymachując rękami w moim kierunku. Zdążyłam zamknąć kasę i chwiejnym krokiem udałam się na zaplecze. Nawet nie przeprosiłam klientów, którzy już mieli powykładany towar na taśmę, żeby udali się do drugiej kasy. Nie myślałam już racjonalnie. Ostatkiem sił doczłapałam do kanciapy. Cała się trzęsłam. Pewnie też i z nerwów. Cukru nie musiałam mierzyć, bo wiedziałam, że jest bardzo niski. Co się dzieje, Ania? Weszła poddenerwowana kierowniczka. Sylwia mi się skarżyła, że musi już usiąść na kasę. Musiałam wykorzystać tę przerwę, pani kierownik. Krzywo na mnie popatrzyła i wróciła do swojego biura. Nie drążyła tematu, co jest powodem przedwczesnej przerwy. Przez chwilę przeszedł mnie strach, że może poszła szykować dla mnie wypowiedzenie. W końcu to tylko okres próbny. Pewnie przesiedziałam na zapleczu dłużej niż 15 minut. Fizycznie czułam się już w miarę dobrze, ale psychicznie byłam wykończona. A jak rodzice się nie mylili i słusznie ostrzegali, że ta praca nie jest dla mnie? Tylko skąd ten nagły spadek cukru? Przecież siedziałam tylko na kasie. Pewnie za dużo podałam insuliny na obiad. Ale przecież dzień wcześniej jadłam dokładnie to samo. Podałam taką samą ilość insuliny, a nie było takich problemów. Gdy doszłam już trochę do siebie, wróciłam z powrotem na kasę. Koszulkę nadal miałam mokrą od zimnych potów. Nie złościłam się na Sylwię. To ja się źle zachowałam. Skąd miała wiedzieć, że spadł mi cukier? Trzeba było jej powiedzieć. Czyżbym znowu bała się przyznać do choroby? Owszem, pracownicy wiedzieli, że mam cukrzycę, ale być może nie znali tej choroby i tego, jak zachowuje się cukrzyk mający za niski lub za wysoki cukier. Nie rozumiałam tylko, dlaczego koledzy z pracy uznają mnie za tę lepszą. Często zachowywali się wobec mnie opryskliwie, traktując mnie z góry. Z pewnością nie podobały im się moje przywileje. Miałam wrażenie, że myślą sobie, że jestem leserką i tylko mi odpoczynek w głowie, że nie chce mi się pracować. A przecież to bzdura. W żaden sposób nie chciałam wykorzystywać choroby w pracy. Nie robiłam tego również w życiu codziennym, choć mogłam i nieraz kusiło. Najbardziej jednak ponownie byłam rozczarowana sobą, że znowu nie potrafiłam otwarcie powiedzieć o problemie. Nie chodziło przecież o to, żeby trąbić światu wszem i wobec, że jestem Ania i od lat choruję na cukrzycę. Nie. Chciałam, by traktowano mnie normalnie, jak inne osoby bez tej choroby i nie być dyskryminowana, wytykana palcem czy choćby wyróżniana. Musiałam znaleźć jakiś złoty środek, jak nie przyklejać sobie łatki. Zobacz, to jest ta Ania, która ma cukrzycę. A zamienić ją w to jest Ania, choruje też na cukrzycę. Ciężko było pominąć tę chorobę i ukryć ją przed światem. W końcu nieraz płatała mi figle w najmniej oczekiwanym momencie. Czasem to moja zasługa, skoro insulinę podawałam w ciemno, a cukier mierzyłam dopiero wtedy, gdy gorzej się poczułam. Nie miałam przecież stałego podglądu, jaki on jest. Niekiedy czułam się jak królik doświadczalny. Jadłam jakieś nowe danie, po którym potrzebowałam co godzinę sprawdzać poziom cukru, by nie doprowadzić się do złego samopoczucia. Wszystko robiłam na zasadzie prób i błędów. Te eksperymenty bywały jednak bardzo trudne, bo nieudane próby kończyły się tylko rozgoryczeniem i złością, że znowu mi nie wyszło. Chciałam sobie jakoś ułatwić to życie z cukrzycą. Zamarzyła mi się więc pewna rzecz. Jak tylko będzie mnie stać na stały monitoring glikemii, to sobie go po prostu zafunduję. Trudno, zrezygnuję z corocznych wakacji za granicą pod palmami, a lajsnę sobie tego CGM-a. Cały czas miałabym podgląd na pompie, jaki mam cukier. Mogłabym pewnie wcześniej przewidzieć i zareagować, by nic złego mi się nie stało. Tutaj w końcu chodzi o moje życie, bo cukrzyca nie może być żadną wymówką do niewykonywania takiej aktywności, jaką sobie zaplanuję czy zamarzę. A marzenia miałam naprawdę spore i nadchodził najwyższy czas, bym zaczęła je w końcu realizować. Nie w roli kasjerki. 3-miesięczny okres próbny musiał mi wystarczyć, abym zobaczyła, co z czym się je w handlu. Od zaplecza. Po tym okresie zrezygnowałam z tej pracy, by chwilę później dostać inną. Tym razem w roli magazyniera, zaopatrzeniowca i handlowca jednocześnie. Rok 2012. Wiek 26 lat. Staż cukrzycy 15 lat. Nastroje w biurze panowały co najmniej głupkowate. Był piątek. Za 20 minut miała wybić upragniona 16, więc można było odbić kartę i rozpocząć wyczekiwany weekend. Tryskający, jak zresztą zawsze dobrym humorem Mariusz, wyjrzał zza monitora i rzucił w moim kierunku propozycję. To gdzie balujecie w ten weekend z Pawłem? Może wyskoczymy gdzieś wspólnie na jakieś piwko? Spawalnicy ponoć też idą. Długo nie musiałam się zastanawiać. Piwerko. A co tam? Czas zaszaleć. Jeśli nie teraz, gdy nie mam jeszcze obowiązków matki Polki, to kiedy? W końcu po to haruję tutaj w tej prestiżowej firmie, by na coś te pieniądze wydać. Oczywiście, że chcemy, odpowiedziałam bez chwili namysłu za mnie i za mojego chłopaka, którego w biurze nie było. Superancko, kolega wyglądał na bardzo zadowolonego. To może w tym nowym klubie Caprino? Tylko pewnie po 22, jak tamci trzej skończą zmianę, więc nie wiem, czy nie będzie dla was ciut za późno. Nie zdążyłam wysłuchać dokładnie jego pytania. Moją uwagę przykuła inna rzecz. Na skrzynkę pocztową wylądował e-mail. Zamówienie numer 299 z niemieckim dopiskiem pilne. Uczucie po otrzymaniu poczty tuż przed fajrantem. Bezsenne. No to są chyba jakieś żarty. Serio? O tej godzinie? Ania, co jest? Mariusz wyraźnie się niecierpliwił, wyczekując potwierdzenia. To jak, 22 pasuje? Nie zgadniesz, odpowiedziałam, patrząc cały czas w 19-calowy monitor. Co? Szefuncio wzywa cię znowu na dywanik? Zażartował kąśliwie. Zamówienie od Fischera. Ja pierniczę. Otworzyłam szerzej oczy, gdy zajrzałam do PDF-a i zobaczyłam kwotę. Na 40 tysięcy euro. O ja, 20 wózków rehabilitacyjnych z dodatkami. Na już! W jednej chwili byłam i szczęśliwa, i wkurzona. Cały tydzień dopracowywałam z klientem ten deal. No i jest. W piątek, kilka minut przed weekendem. No Ania, gratuluję. Podbiegł do mnie Mariusz, gotowy do wyściskania. To będzie się co w poniedziałek, uwi? Nie zdążył dokończyć. W biurze rozległ się dźwięk telefonu. Uf, fuks, że nie do mnie. Dzwonił u Mariusza. Ej, to szef, co robić? Wesołe oczy kolegi w jednej chwili straciły blask. No odbierz, jest jeszcze przed 16:00, rzuciłam szybko. Zawsze ceniłam Mariusza za jego opanowanie w głosie. Stanowczy i konkretny w wypowiedziach. W końcu taki powinien być prawdziwy facet. Tym razem usłyszałam trochę innego Mariusza. Zaczął kręcić, owijać. No dobra, szefie, jakoś to ogarniemy. Na razie. Nie czekając, zanim odłoży słuchawkę, krzyknęłam z drugiego końca biura. Co chciał? Jasna cholera! Mamy zostać jeszcze dziś uszykować te zamówienie do Fischera. Czaisz? Przecież to jest prawie 5 palet towaru. No chyba go porąbało. Przecież ja obiecałem mojej Krysi, że dziś po pracy idziemy do parku trampolin. Co ja jej teraz powiem? Kurde! Wykrzyknął, trochę się wycofując. Wiedział, że mam go pilnować, aby tak nie przeklinał. Byłeś blisko straty złotóweczki, zażartowałam, wskazując palcem na słoik z napisem za przekleństwa. Spoko, Mariusz, ja to jakoś ogarnę. Zostanę dziś dłużej. Najwyżej w poniedziałek od rana dokończymy. I tak powy jest dzisiaj na drugiej zmianie, więc co będę siedzieć w domu z przyszłą teściową? Posiedzę dłużej tutaj. Serio? Zawahał się. Mogę w sumie zostać, tylko najwyżej drynnę do Aśki i jej powiem, że z małą pójdziemy w przyszłym tygodniu. No będą fochy, ale jakoś jej później udbrucham. Jedną pod wieczór, a drugą zajmę się odpowiednio w nocy. Mariusz jak zwykle nie tracił dobrego humoru i za to go lubiłam. Daj spokój, leć do rodziny. Moja rodzina właśnie rozpoczęła drugą zmianę. Spojrzałam na biurko obok, na Pawła, który właśnie do niego wchodził. Nie musiałam dłużej namawiać kolegi. Wyjrzałam przez okno na halę produkcyjną. Zrobił się tam większy ruch. Pracownicy biurowi zmierzali do czytnika kart. Mario jak zwykle, pierwszy w kolejce. A ja zostałam sama. W biurze ucichło, ale w tle grała muzyka, więc nie czułam się taka samotna i pokrzywdzona. Spojrzałam na monitorek na pompie insulinowej. Kurde, 73 i spada. Muszę coś zjeść. Po drugim śniadaniu w żołądku nie pozostało już ani śladu. W końcu jadłam dobre 5 godzin temu. Usłyszałam głośne burczenie wydobywające się z brzucha. Byłam głodna. Ba, potwornie głodna. Cukrzycowy, wilczy potworek, głodomorek znowu się widać zbliża. A ty, kochanie, jeszcze tutaj jesteś? W drzwiach zobaczyłam Pawła, mojego ukochanego. Ech, tak. Wleciało zamówienie od Fischera. Na 20 spacerówek i na wczoraj. Arek dzwonił, że mamy zostać i je uszykować, bo na poniedziałek Niemcy zamówili transport. Rozumiem. To przeczuwam pracownicem miesiąca. Uśmiechnął się do mnie łobuzersko. Nawet nie zdążyłam mu przez skromność zaprzeczyć, a już był przy moim boku. Delikatnie musnął moje usta. Jak ja go kocham. Rozmarzyłam się, ale w mgnieniu oka pohamowałam przed jeszcze bardziej namiętnym pocałunkiem. Przestań, jeszcze ktoś nas zobaczy. Odsunęłam go powoli od siebie. Przecież cała banda jest na produkcji. Widzisz tutaj kogoś innego poza twoim przystojnym konstruktorem? Zamrugał oczkiem o niezwykle długich rzęsach. Takiej długości mogłaby pozazdrościć mu niejedna kobieta. Mam robotę w skarbie. Muszę to jeszcze dziś skończyć, a chciałam wyjść wcześniej i zrobić ci małą niespodziankę na wieczór. Ups, to może zafundujesz mi tę niespodziankę tu i teraz? Paweł nie odpuszczał i jeszcze bardziej przyciągnął mnie do siebie. Paweł, nie! Tym razem ja się odsunęłam. Nie teraz, leć do swoich maszynek na halę, a ja do moich wózków na magazyn. Jak zwykle uparta. Czegoś ci potrzeba? Nie zdążyłam odpowiedzieć, a obok nas rozległ się wyjący dźwięk z boku mojej kieszeni u spodni. Powiadomienie o niskim cukrze. Glikemia 65 mg na decylitr. Och, to ja już wiem. Poczekaj chwilkę. Zaraz twój prywatny lekarz się tobą zajmie. Długo nie czekałam. Biura mieliśmy obok siebie. Za 2 minuty poosowałam jego bułkę, którą rano razem szykowaliśmy wspólnie do pracy. A Paweł stał już na hali przy automatach z napojami. Trzymaj! Wbiegł zdyszany z powrotem do biura. Wybrałem Sprite'a! Otworzył puszkę, częstując się małym łykiem. Ja muszę wracać na halę. Zobaczymy się jakoś w locie. I nie ruszaj się stąd, dopóki nie zjesz i nie wypijesz. Dorzucił z troską i pobiegł na produkcję do wycinarek laserowych. Czułam się dość słabo, ale to nie przeszkadzało mi w logicznym i racjonalnym myśleniu. Wiedziałam, że trafiłam na najlepszego mężczyznę ever. Nie musiał mnie w tym utwierdzać poprzez te gesty. Ja byłam tego pewna, a przecież prawie wcale się nie znaliśmy. 3 miesiące temu dopiero co się tutaj zatrudniłam, a my byliśmy już parą. Tamtego dnia natomiast jeszcze nie wiedziałam, że najpiękniejsze nadejdzie wieczorem. I miał to być drugi, najwspanialszy dzień mojego życia. Do domu dotarłam wyjątkowo wypompowana. To dodatkowe zlecenie dało mi solidnie w kość. Wyrobiłam się jednak ze wszystkim i z czystym sumieniem mogłam rozpocząć weekend. Paweł też miał zaraz przyjść z popołudniowej zmiany. Plan na tamten wieczór miałam całkiem inny. Chciałam przygotować ukochanemu jego ulubione spaghetti, no i pójść z nim wieczorem na piwko. A że sklepy były już w większości pozamykane, więc nie zdążyłam już nic sensownego kupić. Na prędce zadowoliłam go tostami. Na szczęście Paweł nie był wybredny. Zdziwił mnie natomiast jego brak apetytu. Nie smakują ci? Zapytałam. Nie, są bardzo dobre. Pokiwał głową, ale wyglądał na niespokojnego. Nie drążyłam. Ja to chyba się zaraz położę do łóżka. Padam na pysk. Przewróciłam oczami i nagle mnie lśniło. Jasny gwint, Paweł! Zapomniałam, że umówiliśmy się dziś z Mariuszem do klubu. Kompletnie zapomniałam. Mariusz mnie zabije. Rzuciłam i spojrzałam na komórkę, czy już przypadkiem nie dzwonił. Była wyciszona. Wiadomości też żadnej. Poza jedną, od mamy. Ale tej nawet nie chciało mi się na wieczór odczytywać. Oj tam, weź mu napisz SMS-a, że nie przyjdziemy i tyle. No ale będzie zawiedziony. Jęknęłam w oburzeniu, że Paweł tak po prostu umiał odmówić. Moja asertywność często kulała. To ja mu napiszę, a ty mi szoruj do łóżka. Powiedział to bardzo zalotnie. Ja tu jakoś chyba ogarnę cały ten bajzel. I zgrabnie zgarnął jednym ruchem nasze 2 talerze. Nie upierałam się więcej, choć zawsze lubiłam mieć wszystko pod kontrolą. W końcu z chłopami nigdy nic nie wiadomo. Weszłam do naszej sypialni już nie myśląc, co dzieje się w międzyczasie w kuchni. Podobał mi się ten minimalizm w pokoju Pawła. Poza łóżkiem, komodą, szafą i biurkiem nic w nim więcej nie było. 3 dni wcześniej zobaczyłabym jeszcze bojownika, ale ten postanowił sam zakończyć żywot, wyskakując z akwarium. Nie dociekaliśmy z Pawłem powodu samobójstwa, ale żal nam się zrobiło, zwłaszcza, że ta rybka nas ze sobą połączyła. Na pierwszej randce w sklepie zoologicznym. Pomimo braku rybki, czułam się u Pawła dobrze i bezpiecznie. Swojego mieszkania jeszcze nie mieliśmy. Wdrapałam się do łóżka i otuliłam po uszy kołdrą. Zawsze zaliczałam się do tych ciepłolubnych osób, stąd miękka, puchowa kołdra sprawiła, że od razu zaczęło mi się robić ciepło i błogo. Przymknęłam oczy. Nawet nie usłyszałam, kiedy Paweł do mnie dołączył. Śpisz już? Zapytał czule i nieśmiało przyciągając do siebie. Już nie, zachichotałam, ściskając jego ramię, który mnie utulił. Chyba mnie obudziłeś, bo już odlatywałam. Zapadła cisza. Czułam jego oddech na mojej szyi. Kochanie, zagaił ponownie tak delikatnie, jak tylko mógł. Zamumrotałam pod nosem. Bardzo cię kocham, wiesz? Objął jeszcze mocniej. Wiem, skarbie. Znowu nastała chwila ciszy, a on odsunął rękę. Kochanie, co byś powiedział, jakbyśmy tak poważniej byli ze sobą? Co on tutaj za podchody robi? Dziwne to. Przecież ja jestem z tobą na poważnie, Pawełku. Ale tak na dłużej. Boże, co ma na myśli? Serce zaczęło bić mocniej. Usłyszałam, że coś tam szura pod kołdrą, ale nie wiedziałam, co robi, bo byłam odwrócona do niego plecami. Tak bardzo cię kocham, że chciałbym spędzić z tobą resztę życia, powiedział jednym tchem, po czym podstawił pod nos coś złotego. Nic nie widziałam. W pokoju było ciemno, a brak okularów czy soczewek na oczach też nie ułatwiał sprawy. Zdawało mi się, że to małe kółeczko wielkości grosika mieni się. Nadal nie docierało do mnie, co to jest. Paweł chwycił swoją zimną ręką moją nic nie lepszą pod względem temperatury dłoń i założył to coś na serdeczny palec. Paweł, co to ma być? Wykrztusiłam niemalże krztusząc z przerażenia. Co to ma znaczyć? Ja nic nie rozumiem. Chciałbym, żebyś została moją żoną, Aniu. Odpowiedział spokojnie, a jednocześnie mocno przestraszonym głosem. Nie wierzyłam. Myślałam, że serce mi zaraz wyskoczy. Ze szczęścia rzecz jasna. I właśnie z niego zaczęłam płakać. Kochanie, dlaczego płaczesz? Czy to znaczy, że się zgadzasz? Nie mogłam wydobyć z siebie słowa. Nie wiedziałam, od czego zacząć. Oznacza to skarbie. Czy to jest pierścionek zaręczynowy? Wolałam się upewnić, niż za chwilę się wydurnić. Tak, i on oznacza, Aniu, że chcę wziąć z tobą ślub i spędzić z tobą resztę życia. No, teraz już wszystko jasne. To są oświadczyny. Nie, nie wierzę. Skarbie, jestem teraz chyba najszczęśliwszą kobietą na ziemi. Tak, tak, krzyczałam, nie przejmując się, że babcia Pawła pochrapywała za ścianą. Tak, chcę zostać twoją żoną. Pocałowałam go i nie mogłam puścić z uścisku. Łzy kapały mi na poduszkę jedna za drugą. Nagle się opamiętałam i lekko posmutniałam. Ale Paweł, przecież wiesz, że ja nie jestem do końca zdrowa. Możemy mieć chore dzieci, jeśli w ogóle będziemy chcieli mieć potomstwo. Wiesz przecież, że mam cukrzycę i inne zaburzenia, że jestem nieuleczalnie... Wiem to, Aniu, wiem, przerwał mi stanowczo, wyraźnie nie chcąc dalej na ten temat dyskutować. A znajdziesz mi na świecie całkiem zdrowego i normalnego człowieka, najważniejsze, że będziemy razem. Ale my się prawie wcale nie znamy. Poza szczęściem, że mamy siebie i traumą ze śmierci naszej rybki, nic o sobie nie wiemy. Co ja plotę? Co ma rybka do wiatraka? I co z tego? Obruszył się. No nie wiesz wszystkiego o mnie, ja też nie wiem o tobie. Ciągnęłam swoje. A czy to ważne? Chcę spędzić z tobą resztę życia, jako mąż i żona. W pewnej chwili zaczęłam się zastanawiać, czy jest to jawa, czy sen. Kazałam się nawet uszczypnąć. Zabolało, więc nie śniłam. Jest jeszcze coś. Nagle wypaliłam, uznając tym razem ten fakt za kluczowy dla naszego być albo nie być. A już miałem cichą nadzieję, że pójdzie gładko. Co znowu? Bo jeśli chcesz, żebym była twoją żoną, to musisz przyjąć do naszej rodziny również pieniusia. Oznajmiłam tonem adekwatnym do poważnej miny, której w tej ciemnicy i tak nie widział. A on się zaśmiał. Uff, a już myślałem, że wymyślisz ślub na Malediwach, powiedział rozbawiony. Dobra, myślę, że z nim jakoś sobie poradzę. Odetchnęłam z autentyczną ulgą. Popatrzyłam raz jeszcze na moją prawą dłoń. Niewiele mogłam dojrzeć. Wiedziałam jednak, że mam pierścionek i że będę miała wspaniałe życie u boku tego mężczyzny. Od początku, jak mało kiedy, byłam tego na 100% pewna. Może nie tak sobie wyobrażałam oświadczyny. Biedny mój Pawełek, ale się musiał chłopak stresować, skoro nawet nie dał mi tego pierścionka przy kolacji. Teraz już rozumiem ten brak apetytu. Z tej radości i podniecenia długo nie mogłam zasnąć. W końcu się udało, by za pół godziny ponownie się obudzić. To za sprawką Pawła, któremu przeszkodziła pompa insulinowa. Zupełnie nieświadomie, w półśnie, rzucił nią w moje biodro. Widocznie musiała jakoś do niego przywędrować. Z tego rozmachu prawie udało mu się wyrwać mi w kłucie. Rano Paweł był całkiem nieświadomy, twierdząc, że na pewno mi się to przyśniło. Nie przyśniło, bo plaster ledwo co się trzymał skóry i nie przyśniło również to, że za kilka miesięcy zostanę jego żoną. Złoty pierścionek nadal błyszczał na moim palcu. Od razu przypomniały mi się też słowa koleżanki z orkiestry. Zobaczysz, Aniu, kiedyś przyjedzie do ciebie rycerz na białym koniu i będziesz szczęśliwa. Myślałam, że takie rzeczy to tylko w bajkach. Nie wierzyłam jej, skoro miałam po drodze wiele nieudanych związków. Mężczyzn, z którymi nie czułam się bezpiecznie, którzy krzywdzili słowem, poniżali czy nawet bili. A ja, głupia, wierzyłam, że coś się zmieni. Zmieniało, owszem, ale na gorsze. Sporo wycierpiałam również za sprawą depresji czy cukrzycy. A tu proszę. Magda miała rację. Niespodziewanie wjechał rycerz i skradł moje serce. Na dobre. Czułam strach i obawę przed wiązaniem się z kimś na stałe, myśląc, że mnie prędzej czy później zostawi, nie zrozumie lub będzie miał dosyć moich chorób, w tym głównie cukrzycy. Paweł zdawał sobie jednak sprawę, że nie będzie dnia bez tematu o tej chorobie. Chciałam, żeby był tego świadomy, że życie cukrzyka to codzienne zmaganie się z nią, bo jak jeden choruje, to choruje i cała rodzina. Wciąż mu to powtarzałam, jeszcze zanim wzięliśmy ślub. Ten lęk długo mi towarzyszył, niepotrzebnie. Otrzymałam wsparcie i zrozumienie, takie jakie potrzebowałam. Bo miłość jest na zawsze, albo jej wcale nie ma. W doli i w niedoli, na dobre i na złe. Rozdział 20. Przetańczyć z tobą chcę całe życie. Rok 2013. Wiek 27 lat. Staż cukrzycy 16 lat. Przyszedł piątek. 23 sierpnia 2013 roku. Tego dnia wszystko musiało być idealne, bo właśnie wtedy miałam stanąć na ślubnym kobiercu. Perfekcjonizm nawet w dniu ślubu nie pozwalał mi choćby na chwilę odpocząć. Z nerwów nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Kręciłam się z kąta w kąt, wyczekując w domu rodzinnym przyjazdu Pawła. Wiedziałam, że już do mnie jedzie, abyśmy zaraz, przed wszystkimi na ziemi i w niebie, mieli powiedzieć sakramentalne tak. W końcu usłyszałam dzwonek do drzwi. Głuchy, pusty dźwięk. Otworzył mój tata. Czy jest moja przyszła żona? Zapytał lekko zdenerwowany. Już na ciebie czeka, zięciu. Wszedł do mieszkania, witając się z rodziną. Powolnym krokiem wkroczył do mojego pokoju. Mało pewnie, ale z uśmiechem na twarzy. W tym czarnym garniturze wyglądał jeszcze bardziej męsko i przystojnie. Buty na glans, włosy delikatne maźnięte żelem. W ręku trzymał biało-czerwone goździki, moje ulubione. Dzień dobry, kochanie. Chwycił mnie za rękę i zerkał z daleka. Było widać, że mu się podobam. Biała suknia jeszcze wyraźniej podkreślała moją wąską talię. Podeszłam do niego i nadstawiłam policzek. Nie chciałam, aby różowa szminka zapaćkała jego usta. Dzięki 5-centymetrowym obcasom nie musiał schylać się prawie o głowę, by cmoknąć w policzek. Dostałam całusa. To co, gotowa? Spytał. Fotograf już czeka. Stresuję się, ale jestem gotowa, odpowiedziałam drżącym głosem. Nie bój się, będzie dobrze. Przed wyjściem zdążyłam jeszcze zmierzyć cukier. 134 mg na decylitr. No proszę, czyli dziś nawet cukrzyca postanowiła, że będzie idealna. Zaśmiałam się do siebie i chwyciłam w biegu kanapkę, żeby czasem nie paść przed ołtarzem. Podpięłam pompę do brzucha, podałam insulinę, odpięłam od ciała i z powrotem spakowałam do torebki. Wybacz, moja droga pompo, ale dziś nie mam cię do czego przypiąć. Sukienkę miałam tak dopasowaną, że nie bardzo wiedziałam, gdzie mogę ulokować pompę. Nie chciałam, żeby coś mi wystawało i było ją widać. Wszystkie dostępne paski do przyczepiania pompy wydawały się być bardzo niewygodne. Stwierdziłam zatem, że na okres posiłków będę chodzić do toalety, żeby ją podłączyć i tak wstrzykiwać sobie insulinę. Nie było to może najlepsze rozwiązanie, ale w końcu dzień swojego ślubu był raz w życiu. Chwilowa hiperglikemia dużej krzywdy by mi nie zrobiła. Także z grubsza się nią nie przejmowałam. W dniu mojego ślubu miałam inne zmartwienia. By pogoda była ładna, by wszyscy zaproszeni goście przyjechali, by smakowało jedzenie, by zespół fajnie grał i by mój przyszły mąż nie uciekł sprzed ołtarza. O siebie byłam spokojna, bo nie miałam zamiaru tego robić. Wszystko szło zgodnie z planem, poza jedną rzeczą. Godzinę przed ślubem podarłam suknię. Podczas sesji fotograficznej mieliśmy z Pawłem przebiec 5 metrów, aby fotograf zrobił ładne ujęcia w ruchu, a raczej w biegu. A że tuż przed ślubem schudłam 2 kilogramy, to i suknia uwiesiła się na siele. Dlatego przydepnęłam ją i podarłam. Urwała się cała obramówka u dołu, a do tego trawa zabarwiła ją w miejscu przydepnięcia na zielono. Horror! O kontynuowaniu sesji zdjęciowej nie było już nawet mowy. Te kilka ujęć musiało wystarczyć, no chyba, że zależałoby nam na ujęciach momentów z rozpaczonej panny młodej. Nie zależało, więc szybko wróciliśmy do domu, by godzinę przed ślubem oddać kieckę w ręce mamy. Ta, na szczęście, dość dobrze radziła sobie z maszyną do szycia i jakoś z bratową ją wspólnie zacerowały. Ja wolałam nie wchodzić do pokoju, gdzie dzielnie walczyły kobiety. W głowie miałam tylko przerażenie, by ta sytuacja nie przytrafiła się ponownie podczas naszego pierwszego tańca. Z tego przerażenia chwyciłam nawet drugą kanapkę, łudząc się, że brzuch urośnie, a ja przytyję i kreacja nie będzie spadać. Cóż, uczono mnie, że zawsze należy mieć nadzieję. Krótko przed 17:00 suknia została odratowana i może nie była już w kolorze czystej bieli, ale kto by tam patrzył pod nogi. Chyba, że znowu los podłożyłby pod nie jakieś kłody. Ale musiałby mieć niezły tupet, aby robić to akurat wtedy, w dniu mojego ślubu. Na ceremonię zdążyliśmy jeszcze przed zaproszonymi gośćmi, którzy punktualnie zaczęli się zjeżdżać i wchodzić do świątyni. Kościół robił wrażenie. Był pięknie wystrojony. Ołtarz zdobiły bukiety, ławki małe goździki, a posadzkę czerwony dywan. Ceremonię umilały natomiast dźwięki z organów kościelnych i skrzypiec. Po raz pierwszy w życiu msza tak szybko mi zleciała. Pewnie dlatego, że wszystko kręciło się wokół nas. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, rozsypało się konfetti oraz ryż. Znajomi wiwatowali i gratulowali, a my byliśmy po prostu szczęśliwi. Olśniewająco wyglądasz w tej sukni, żono, powiedział z dumą, gdy jechaliśmy na salę srebrnym Mercedesem. Wznoszę toast za moją piękną żonę. Przechyliliśmy kieliszki, by delektować się schłodzonym szampanem przygotowanym przez szofera, mojego kochanego Piotrusia. Bardzo cię kocham, wyszeptał tym razem tylko do mnie. Ja ciebie też kocham, mój mężu. Wypowiedziałam te słowa równie wzniośle jak on. Chyba dopiero teraz Paweł powiedział mi, że mu się podobam w sukni ślubnej. Też był zestresowany. Jako introwertyk nie lubił takich zgromadzeń i imprez, a już na pewno nie wtedy, kiedy miał odgrywać rolę pierwszego skrzypka. Wiedziałam, że dla niego nie musiałoby być ani ceremonii kościelnych, ani wesela. Równie dobrze moglibyśmy być tylko my i świadkowie. Z uporem kobiety nie ma jednak sensu za bardzo dyskutować. Poza tym chciał, żebym była szczęśliwa i przeżyła ten dzień tak, jak sobie wymarzyłam. I te marzenie właśnie się spełniało. Była tylko jedna rzecz, która nie bardzo mi się podobała, a trzeba było ją odbębnić. Pierwszy taniec. Przeczuwałam, że będę się krępować i stresować, skupiając na sobie wzrok ponad 70 zaproszonych gości. Mieliśmy mini układ taneczny, ale raczej bazowaliśmy na podstawowych krokach walca. Paweł pięknie tańczył. Na studiach uczęszczał do folklorystycznego zespołu pieśni i tańca, także wyjątkowo dobrze radził sobie w kwestiach rytmu. Mnie zresztą z muzyką też przez wiele lat dużo łączyło. W orkiestrze dętej czasami zdarzało mi się grać solówki, stąd wiedziałam, jak to jest występować przed szerszą publicznością. Na dodatek w roli głównej. Tutaj było jednak trochę inaczej. Byłam podekscytowana, a jednocześnie przerażona. W tańcu moja pewność siebie nagle nikła, a ja stawałam się małą, przestraszoną dziewczynką. Teraz byłam już dojrzałą kobietą, która miała mieć swoje 5 minut na parkiecie. Orkiestra poprosiła, abyśmy wyszli na środek. Wszyscy wstali i skierowali wzrok właśnie na nas. Paweł chwycił i pocałował moją dłoń, zapraszając tym gestem do tańca i dodając odrobinę odwagi. Z boku musiało wyglądać to nieziemsko, bo ciocia Krysia aż szepnęła coś na ucho wujkowi. Z głośników rozbrzmiał walc numer 2 Dmitrija Szostakowicza. Zaczęliśmy tańczyć, robiąc małe kółka wokół sali. Dodajmy im odwagi oklaskami, zachęciła orkiestra. Nie słyszałam ich. W uszach tykał tylko rytm walca. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I ta przepiękna kompozycja. Melodia była klasą sama w sobie. Kunszt muzyki klasycznej. Chyba najpiękniejsza wersja walca, jaką mogliśmy sobie wybrać. Z tyłu głowy przypomniał mi się nasz układ, ale on nie był ważny. My byliśmy ważni. Jakby całego świata nie było. Walc nabierał tempa, a my wraz z melodią wydłużaliśmy krok, by za chwilę wirować już po całej sali. Zbliżaliśmy się powoli do punktu kulminacyjnego. Silne ręce Pawła uniosły moje ciało w powietrze. Odfrunęłam. Przepięknie! Krzyknął zespół. Brawa! Brawa dla nich! Wtedy dopiero usłyszałam oklaski. Paweł jeszcze przez chwilę chciał, żebym była tam w powietrzu. Czuł, że to jest mój czas, że jestem w raju. To była najpiękniejsza chwila mojego życia. Nigdy nie czułam się tak wspaniale i beztrosko, jak ptaszek, który odleciał. Być może tak właśnie czują się gołębie, które puszczane są na ślubach. Po chwili wróciłam na ziemię. Goście wirowali jak szaleni, a my już nie tańczyliśmy, choć mieliśmy zrobić jeszcze kilka figur. One już się nie liczyły. Wpadliśmy w swoje ramiona i nie potrafiliśmy puścić się z objęć. Ten taniec i te 5 minut zapamiętam do końca życia. Nigdy ich nie wypuszczę z pamięci. To było takie cudowne. Westchnęłam, tańcząc już do innej melodii, z którą nijak radzili sobie biesiadnicy. Pomyślałam, że pewnie są jeszcze zbyt trzeźwi, aby robić tu jakieś wygibasy. Zabawa powoli się rozkręcała. Każdy chciał zatańczyć ze mną choć jeden kawałek. Polubiłam ten przywilej panny młodej. Na szczęście stan techniczny sukni umożliwiał mi bezproblemowe poruszanie się po parkiecie. Trzeba przyznać, krawcowe się spisały. W przerwach między utworami rozmawialiśmy z gośćmi, piliśmy drinki, ale ja musiałam też zadbać o cukrzycę. Choć stoły wręcz uginały się od jedzenia, ja nie bardzo miałam na nie czas. Mimo wszystko wiedziałam, że brak aktywnej insuliny w organizmie przez kilka godzin to nic dobrego. Chwyciłam torebkę i poszłam do łazienki, aby podać sobie insulinę. Już w drzwiach dopadła mnie szwagierka. Aniu, jeszcze tak pięknego pierwszego tańca nie widziałam. Jak będziecie mieli nagranie, to chcę je dostać. To muszę cię rozczarować, kochana. Tutaj nie ma kamerzysty. Zauważyłam, delikatnie się podśmiechując. O nie, faktycznie, wykrzyknęła zrozpaczona. A tak się cieszyłam, że sobie odtworzę ten wasz taniec. Mistrzostwo świata. Ja nie wiedziałam, że Paweł tak pięknie tańczy. Oj tak, nie szło się nie zgodzić. Ale kilka byków było. A tak pozostaną tylko piękne wspomnienia. Puściłam oczko, zamykając się w kabinie. Orkiestra grała kolejne utwory. Ledwo starczyło mi czasu na załatwienie spraw cukrzycowych, choć te, o dziwo, pomimo stresu i braku podpięcia pompy, miały się całkiem dobrze. Jednak tańce i hulańce potrafią zdziałać wiele. Ponownie utwierdziłam się w fakcie, jak istotny jest wysiłek fizyczny w cukrzycy. Od razu przypomniał mi się mój 60-kilometrowy trening szosowy, który zrobiłam dzień przed ślubem. Znów sport zaczął cieszyć, ale wówczas nie przypuszczałam, że już za kilka lat stanie się dla mnie tak ważnym elementem i poświęcę mu sporą część życia. Zrobiłam lekką korektę insulinową i poszłam z powrotem szaleć na parkiecie. Od razu dopadł mnie Piotrek. Czy mogę prosić pannę młodą do tańca? Spytał dumnie. Ależ oczywiście, mój kochany braciszku. I tak przebalowałam z gośćmi do białego rana. W nienagannym stanie sukni, ale bez butów. W końcu o stopy w cukrzycy należało dbać. Rozdział 21. Szalona pani. Rok 2015. Wiek 29 lat. Staż cukrzycy 18 lat. W ciągu kolejnych 2 lat zdążyłam już się przyzwyczaić do naszego wcale nie tak małego mieszkanka w bloku. O ile przeprowadzka zajęła 2 dni, tak remont ciągnął się miesiącami. Wyrzuciliśmy wszystkie meblościanki, boazerie i inne ozdoby po poprzednich właścicielach i zatrudniliśmy pana, który sam remontował i odświeżał nam mieszkanie. No nie spieszył się chłopina, no nie, nie. Jako młode, świeżo upieczone małżeństwo nie stać nas było na wynajęcie dużej ekipy remontowej. Najważniejsze jednak, że mogliśmy być na swoim. Powiedzmy na swoim, ponieważ kredytu na zakup mieszkania nie uniknęliśmy. Pieniądze szły na życie, a w tym na osprzęt cukrzycowy i wymarzonego CGM-a, czyli ciągły monitoring glikemii. Dzięki nieco lepiej płatnej pracy w końcu było mnie na niego stać. Tym razem pracowałam jako handlowiec. Kwota za ten ciągły monitoring glikemii nadal była ogromna. Rezygnowałam z bajecznych wakacji, by wydać je na leczenie i poprawiać sobie komfort życia na co dzień. Refundacja po 26 roku życia wprawdzie w Polsce przyszła, ale głównie na wkłucia do pompy. Na CGM już nie. A podłączając się pod stały monitoring glikemii, czułam się, jakbym częściowo wyzdrowiała. Nie musiałam już tyle razy dziennie się kłuć. Wystarczyło od czasu do czasu skalibrować system monitoringu i tak miałam odczyt wyników na pompie non-stop, 24 godziny na dobę. Dzięki temu czułam się przede wszystkim bezpieczniej, bo dokładnie wiedziałam, kiedy będę miała zły poziom, czy to po zjedzeniu czegoś niestandardowego, czy to podczas uprawiania sportu. Dynamiczny i źle zaplanowany spacer kończył się wskazaniem na monitoringu strzałek w dół. 3 oznaczały, że trend jest gwałtowny i lada moment czeka mnie hipoglikemia. Strzałek w górę też nie brakowało, zwłaszcza gdy przytrafiła się jakaś infekcja. Wykresy pokazywały wartości, jakbym wspinała się na rysy, a czasem nawet na Mont Blanc. Ale dzięki temu systemowi mogłam z nich schodzić, powoli i w miarę bezpiecznie, a nie wdrapywać się bez końca wciąż ku górze. A gdyby jednak cukrzycę naszła ochota na dalszą eskapadę w Alpach, to skutecznie uniemożliwiłabym jej to, serwując sobie ekstra jednostki z insuliną, tak zwane bolusy. Po prostu mogłam przewidzieć, i to z wyprzedzeniem, jakie wędrówki planuje ona po tych szczytach, po dolinach zresztą też. Cóż, musiałam się jakoś pogodzić, że nie zawsze będzie mnie stać na dobre wakacje pod palmami. A kiedy dzięki premii w pracy pojawiła się możliwość zobaczenia tych palm, to i tak do nich nie pojechałam. Wolałam odłożyć pieniądze na inne doznania. W planach mieliśmy zapełnić po brzegi garaż. Posiadaliśmy już samochód i jeden motor. Znalazło się też miejsce i część gotówki na zakup drugiego motoru, tym razem dla mnie. Decyzję o zrobieniu prawa jazdy na kategorię A podjęłam dość szybko. Już od 18 roku życia za kółkiem czułam się jak ryba w wodzie. Uwielbiałam kierować, jednak chciałam poczuć jeszcze więcej adrenaliny i wolności. Pamiętam doskonale, jak pierwszy raz Paweł przewiózł mnie na motorze. A teraz mocno się mnie złap, zalecił. Nim się zorientowałam, poczułam mocne przyspieszenie. Moje wnętrzności w jednej chwili przykleiły się do pleców, a głowa odchyliła mocno do tyłu w kierunku asfaltu. Dobrze, że zdążyłam się chociaż mocniej chwycić Pawła brzucha. Jechaliśmy na jednym kole, a ja przez chwilę widziałam głównie niebo. Ja nie wiedziałam, że ty umiesz tak jeździć. Rozentuzjazmowana zsiadłam z motoru i poklepałam Pawła po ramieniu. A jeździłeś już tak z kimś z jednym kołem w powietrzu? Zawahał się, po czym nieśmiało przyznał. Ty byłaś pierwsza. O ja! Zrobiłam duże oczy. Przecież mogliśmy wywalić się na plecy. Mogliśmy. Przytaknął, jak gdyby nigdy nic. Ale pod nogą miałem hamulec, także powiedzmy panowałem nad tym. Z uśmiechem na twarzy wskazał na małą dźwigienkę hamulca nożnego KTM-a. Super, że ci się podobało. Było ekstra. Adrenalina cały czas mnie trzymała. Fajnie byłoby kiedyś mieć swój motor i tak sobie pojeździć. Rozmarzyłam się. Przecież dziewczyny też jeżdżą na motorach. Serio? Zdziwiłam się. Myślisz, że ja też mogłabym jeździć? A czemu nie? Podchwycił. Jak będziesz chciała, to wszystko możesz. W życiu nie przeszłoby mi przez myśl, że mogłabym zostać motocyklistką. Faktycznie, nie bardzo podobało mi się jeżdżenie w roli plecaka na tylnej kanapie. Zawsze lubiłam niezależność. Nie wiem dlaczego, ale od razu pojawiła się obawa, że nie będę mogła zrobić prawa jazdy ze względu na cukrzycę. Nie rozumiem, czemu mieliby ci nie pozwolić. Dziwił się Paweł, kiedy wróciliśmy z przejażdżki. Spróbuj umówić się na badania i wtedy się dowiesz, co i jak. Ale mamy już sierpień, więc i tak w tym sezonie już nie pojeżdżę. Dowiedz się najpierw, czy nie ma przeciwwskazań, a później będziemy się zastanawiać. Decyzja zapadła. Chcę mieć motor i robię prawo jazdy. Albo i w odwrotnej kolejności. Trzeba było się spieszyć, ponieważ zrobiła się już połowa sierpnia. Egzaminy na kategorię A w dużej mierze zależały od aury na zewnątrz. Zatem czasu na zrobienie uprawnień do kierowania motorem miałam niecałe 2 miesiące. W pierwszej kolejności umówiłam się do Centrum Szkolenia Kierowców na badania lekarskie. Coś mi ciągle w środku mówiło, że mogę mieć problemy w związku z cukrzycą. Przez chwilę chciałam ten fakt nawet zataić, ale ostatecznie podjęłam decyzję, że po Bożemu powiem tak, jak jest. Proszę, niech pani siada, wskazał na krzesło lekarz. Na kategorię A, tak? Zerknął na mnie. Takie chucherko i motor? Myślę, że dam radę, odpowiedziałam pewnie, lecz nieco nabuzowana. To się okaże, wymruczał pod nosem. Ewidentnie niesympatyczny. Jakieś choroby? Dopytał. Dalekowzroczność i poza tym nic. No może cukrzyca typu pierwszego. Cukrzyca? Spojrzał na mnie ponownie. A to w takim razie nie powinna pani prowadzić motoru. A jednak zapowiada się ostra walka. W tamtym momencie do worka chorób mogłabym spokojnie dorzucić jeszcze nadciśnienie. Z pewnością skoczyło mi mocno do góry. Chorobą Hashimoto, która pojawiła się rok wcześniej, postanowiłam sobie nie dowalać. Zresztą, co miałaby mieć moja chora tarczyca do motoru? Chwilę odczekałam, by się uspokoić, a on nadal patrzył na mnie, jakby czekał, aż powiem, okej, to rezygnuję. Nic z tych rzeczy, szanowny doktorku. Powiada pan, że nie powinnam? Spytałam opanowanym i spokojnym tonem. Ile czasu choruje pani na cukrzycę? Odpowiedział pytaniem. Wystarczająco długo, aby poznać już swój organizm. Ciśnienie podskakiwało niczym młoda, niesforna sarenka, a ja nadal pozostałam przy taktyce zrównoważonych odpowiedzi. Jestem pod stałą opieką diabetologa, a choruję już od 18 lat. Ponad, dorzuciłam, aby wzmocnić nieco statystyki. No chyba doskonale pani wie, co może się pani stać w przypadku hipoglikemii. Nie odpuszczał. Oczywiście, odpowiedziałam pewnie. Obecnie prawie w ogóle ich nie miewam. Teraz technologia poszła bardzo do przodu i nawet jestem w stanie dużo wcześniej przewidzieć, kiedy będę miała niski cukier. Doprawdy? Wyglądał na zaskoczonego. Ha, i tu cię mam. Czas chwycić byka za rogi. Tak, wyciągnęłam z kieszeni pompę insulinową. Teraz na ekranie pompy widzę, jaki obecnie mam cukier. Dodatkowo pompa alarmuje mnie i sama zatrzymuje podaż insuliny, kiedy zauważy, że cukier mi spada. A co w przypadku, jak pani zasłabnie na tym motorze? Sama pani rozumie. Spojrzał na wniosek. Kategorię B widzę pani ma, bo tutaj w samochodzie to jeszcze odpukać. Jak pani zasłabnie, to chroni panią jakaś puszka, a w motorze? Przewróci się pani, poodziera, a nie daj Boże coś gorszego. Starałam się zrozumieć tę lekarsko-ojcowską troskę, ale potrzebowałam w tamtym momencie czegoś innego, jego świstka. Żaden argument nie przekonałby mnie, abym zrezygnowała. Ostatecznie zbytnio nie wchodziłam w nim w dyskusję. Dałam mu przestrzeń, aby wyraził swoje obawy i po 15 minutach odebrałam potrzebny dokument. Uprzejmie dziękuję, wycedziłam przez usta. W końcu grzeczności nigdy dość. Zaraz po badaniu poszłam zapisać się do ośrodka szkolenia kierowców na teorię i jazdy. Paweł zaproponował, że pójdzie ze mną na pierwsze starcie się z motorem. Przerażenie instruktora, jak mnie zobaczył, było na pewno większe niż moje. Co taka młoda kobietka szuka na takim wielkim motorze? Zapytał. Proszę się nie obawiać. Pogłaskałam motor jak jakiegoś konia. Postaram się za bardzo go nie uszkodzić. Motor zwierzęciem rzecz jasna nie był, ale sporo mechanicznych koników drzemało w silniku i czekało, aż tylko odkręcę manetkę gazu. Za to na pewno ten rumak miał sporą masę, około 200 kg. 200 kg kontra moje 50. Dosiadłam maszynę. Czubkami palców ledwo dosięgałam do podłoża. Teorię znałam. Odstawienie nóżki, lewa klamka od sprzęgła, obrotowa manetka w prawej dłoni i wio. Ruszyłam i pierwszą jazdę zaliczyłam. Bez gleby. Gorzej było na kolejnych jazdach, kiedy zaduszałam motor. Wtedy tracąc równowagę, potrafiłam położyć go na ziemię. Po prostu nie miałam na tyle siły, żeby go utrzymać. Inną kwestią był brak doświadczenia, jak mam poprawnie usiąść i się odpowiednio złożyć. Jakbym była chociaż 10 cm wyższa. Ech! A tego Bozia nie dała. Nie dość, że bratu bliźniakowi przekazałam w brzuchu swoje matematyczne zdolności, to jeszcze dostał ode mnie te kilka potrzebnych mi teraz centymetrów. Dobra siostra ze mnie, jak bumcyk! Przygotowania do egzaminu były nie tylko dla mnie ciężką próbą. Instruktor jeździł ze mną z nożem na gardle. Początkowo wywracałam motor na placu bardzo często. Wystarczyło tylko, że źle balansowałam ciałem i wywrotka murowana. Motor się przewracał, a wraz z nim ja. Z czasem przywykłam już do tego ciężaru i lepiej radziłam sobie z jego masą. Niemniej jednak instruktor czasem palił jednego papierosa za drugim, patrząc jak walczę na placu boju, wykonując slalomy między pachołkami. Pomimo kilku upadków starałam się nie zrażać i zaciskałam zęby, walcząc dalej i strącając pachołki. A to szło mi akurat bardzo dobrze, choć tak egzaminu z pewnością bym nie zdała. 20 godzin jazdy na placu i po mieście zleciało błyskawicznie. Po tej praktyce nie czułam się jednak na tyle pewnie, aby przystąpić do egzaminu. Bądź co bądź, zbliżał się już październik i to był ostatni dzwonek, aby się na niego zapisać i zdążyć zdać jeszcze przed końcem roku. W listopadzie z reguły egzaminy na motor już się nie odbywały i musiałabym czekać do wiosny kolejnego roku. Sama wiedziałam, że pogoda zaczęła być już naprawdę zmienna i bałam się, czy w ogóle się on odbędzie. Zatem nadszedł czas, aby przed egzaminatorem pokazać, czego nauczyłam się w ciągu tego krótkiego dla mnie czasu. Starałam się samą z siebie jakoś uspokoić. Spokojnie, jak tylko przejadę plac, to miasto będzie już pestką. Wiedziałam, że plac manewrowy będzie trudny do zdania, ponieważ w 2013 roku zmieniły się przepisy i trzeba było naprawdę nie lada umiejętności, by go zaliczyć. Nie zaliczyłam. Poległam już na pierwszym zadaniu egzaminacyjnym, tak zwanej ósemce. Boże, kochanie, nie płacz proszę, uspokajał przez telefon Paweł. Jak ja tak mogłam? Na ósemce, rozumiesz? Na ósemce, lamentowałam do słuchawki. Rozumiem, no zdarza się. Nie przejmuj się, zdasz z pewnością za drugim razem. Za jakim drugim razem? Drugiego razu nie będzie. Do niczego się nie nadaję. Jęczałam dalej. Jak mogli tak podrasować te motory? Uczyłam się na całkiem innym niż ten tutaj. I ja i Paweł dobrze wiedzieliśmy, że była to kompletna bzdura. Motor był dokładnie taki sam. Poza rocznikiem. Ten na egzaminie nowy, mój już po niejednych przejściach. Przez co gorzej się go prowadziło. Jak chcesz, to kupimy ci motor i będziesz się na nim dodatkowo uczyć, zaproponował po chwili Paweł, aby mnie trochę uspokoić. Po co będziemy teraz kupować, jak ja tego w życiu nie zdam? Ciągnęłam uparcie swoje. Za nic nie mogłam się otrząsnąć z porażki. Uznałam ją za jedną z największych klęsk w moim życiu. Tak mi się przynajmniej na tamtą chwilę wydawało. Długo mi zajęło, zanim ruszyłam autem do domu. Wróciłam na tarczy. Tydzień później miałam już swój własny motor. Co prawda, inny niż tamten egzaminacyjny, ale zawsze mogłam dodatkowo oswoić się z techniką jazdy i masą motoru. Do szczęścia brakowało mi już tylko zdania egzaminu praktycznego. Rozpoczęła się walka z czasem, ale rzutem na taśmę dostałam ostatni tegoroczny termin. Egzamin miał się odbyć w mieście, którego nic a nic nie znałam – Lesznie. Mogłabym nawet zdawać w Honolulu. Topografia miasta nie odgrywała tutaj żadnej roli. Ruchu ulicznego się nie obawiałam. Czwartek nie cieszył dobrą pogodą. Na zewnątrz było zaledwie 10 stopni, ale najważniejsze, że nie padało. Wtedy egzamin nie mógłby się odbyć. 7 na 13 mężczyzn już nie zdało. Ja miałam startować jako 8 kandydat, rodzynek płci żeńskiej. Pierwsze zadania na placu manewrowym poszły gładko. Zostało ostatnie, ominięcie przeszkody. Wystarczyło rozpędzić motor i ominąć pachołki z prędkością nie mniejszą niż 50 km na godzinę. I tak miałam powtórzyć ten manewr dwukrotnie. Kątem oka zobaczyłam pierwszy pomiar, 48 km na godzinę. Chwilę się zestresowałam, czy oby mi go zaliczą. Zaliczone, usłyszałam w słuchawce. Proszę wykonać manewr po raz drugi. Przejechałam obok ośrodka, w którym gapie patrzyli się przez szybę. Miałam wrażenie, że mój egzamin przyszło oglądać chyba połowa mieszkańców Leszna. Tak naprawdę wiedziałam, że jest ich może z 50 osób i czekają na swój egzamin. Wszyscy stali i się patrzyli, jakby czekali, aż dziewucha się pomyli. Ruszyłam po raz drugi. Zamarkowałam ruch głową w celu upewnienia się, czy nic nie jedzie i odkręciłam manetkę. Minęłam przeszkodę z prędkością 58 km na godzinę. Leciutko, teraz na mieście już musi się udać. Odetchnęłam z ulgą, choć miałam obawy, czy mnie nie wywalą tym razem za zbyt szybką jazdę. Egzaminator w słuchawce milczał, także to był dobry znak. Ponownie przejechałam koło okna z gapiami. Moim pierwszym przejazdem udało mi się porwać ze sobą chyba jeszcze więcej publiczności. Ludzie stali w oknie, tym razem już w dwóch rzędach. Z tej radości, że zaliczyłam plac manewrowy, wcisnęłam celowo sprzęgło i dodałam gazu. Motor zaryczał. Tym rykiem silnika już na pewno skupiłam uwagę całej widowni. Puściłam sprzęgło i grzecznie przegazowałam, aby podjechać do egzaminatora. Postanowiłam jeszcze zarzucić tyłem motoru, robiąc przy tym zgrabny wężyk. Wyglądało to zapewne widowiskowo. Na tyle widowiskowo, by w słuchawce usłyszeć. Szalona pani! Zapraszam na miasto! Zdałam bez problemu, choć lekko nie było. Egzaminator przewiózł mnie chyba po całym Lesznie. Zdążyłam już nawet poczuć wibrację z pompy insulinowej, która, jak się później okazało, domagała się, żebym w końcu coś zjadła. Po egzaminie na ekranie pompy zobaczyłam wynik 70 mg na decylitr, z trendem w dół. Wyłączyłam więc wyjca i wypiłam sok. Do domu weszłam zadowolona. Uśmiech nie schodził mi z twarzy od dobrych kilku godzin. W ręku trzymałam kartkę z pozytywnym wynikiem. A tu czekali już na mnie chłopcy. Paweł z dużą butelką szampana i kieliszkami oraz Pieniuś z małym szampanem i naparskiem w roli kieliszka. Wielkość była wprost proporcjonalna do naszych gabarytów. Wróciła nasza szalona pani, zaśmiał się, wręczając mi trunek. Gratulacje, żono. To kiedy jedziemy do tej Chorwacji? Do Chorwacji nie pojechaliśmy, bo i sezon na motor się kończył i nasze fundusze też zostały solidnie nadszarpnięte. Pojechałam zatem motocyklem do Poznania, do NFZ, po zaświadczenie na kolejny rok dofinansowania wkuć do pompy. Swoje w kolejce oczywiście odczekałam. Rok wcześniej nie było automatycznych numerków do pobrania. Instytucja NFZ-u widać prężnie się rozwijała. Wyklikałam na monitorze chęć zgłoszenia się po ten papier. Po 33 osobach, które zrobiły to przede mną, w końcu przyszedł czas na mnie, bym mogła wejść przez zautomatyzowane drzwi. Podałam urzędasowi zlecenie od lekarza rodzinnego, mówiąc o tym, że nadal jestem chora na cukrzycę i nic od ostatniego roku się w tej kwestii nie zmieniło. Ba, nic nie zapowiadało również kolejnego przełomu w leczeniu. Postanowiłam zatem trochę podrążyć się z mężczyzną. Jakbym z cukrzycy miała się w ciągu tego roku wyleczyć? Zakomunikowałam problem panu w okienku. Dlaczego nie przyznajecie tego zlecenia na stałe? Nie rozumiem. Mnie proszę nie pytać. Proszę pisać w tej sprawie do ministerstwa, odpowiedział urzędowo. Czyli nic tu z facetem nie wskuram. Urzędasek chyba ma już wyuczoną tę regułkę. No chyba, że tylko mnie to wkurza, że muszę się co roku o to samo prosić i marnować czas, jakby nie szło wystawić tego zlecenia na dłużej. Jego wzrok przykuł mój strój motocyklowy. A swoją drogą, czy to pani przyjechała tym pięknym czerwonym motorem? Skierował wzrok w lewo w stronę okna. Tak, odpowiedziałam z podniesioną głową, a oburzenie od razu mi przeszło. Na jego, nie na służbę zdrowia. To mój motor. Wygląda pani na młodocianą, a tu proszę. Spojrzał na dowód. Metryka nie kłamała. Miałam 29 lat. Czasami jeżdżą takie młode szczony, pewnie bez prawa jazdy. Panią też bym osądził, niesłusznie. Bo zakładam, że nie jeździ pani bez prawka. Spojrzał nadal podejrzliwie, po czym dodał. I nie boi się pani tak nim jeździć? Zresztą trochę chyba teraz zimno na motor, co? Spokojnie, rozbawił mnie tym zazdrosnym pytaniem. Sprawę zdania egzaminu przemilczałam, ale przez chwilę poczułam się jak młoda szczeniara. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mam podgrzewane chwyty na kierownicy. Wyjaśniłam, co go uspokoiło. Widać, wpadłam mu w oko, bo znacznie inaczej ze mną później rozmawiał. Odebrałam zlecenie, wiedząc, że nie czas tutaj na takie pogawędki. Wyszłam z pokoju z trudem, przedzierając się przez zatłoczony korytarz, po 3 godzinach czekania. Podeszłam do mojego BMW. Przepiękny jesteś, wiesz? Ileż to mnie kosztowało, aby móc teraz tutaj na tobie przyjechać? Byłam dumna, że mój upór i konsekwencja nie pozwoliły mi się poddać zdobyciu uprawnień na kategorię A. Nie było łatwo zdać ten test. Test na wiarę, siłę i nadzieję, że to zrobię. Westchnęłam i odpaliłam maszynę, by podjechać do apteki po refundowane wkłucia, zbiorniki na insulinę do pompy i nierefundowany monitoring glikemii. Wyszłam z całą siatką leków, tonami pudełek i plastiku, za które zresztą zapłaciłam, i to nim małą część pensji. Oczywiście pismo do ministerstwa też napisałam, w razie jakby przeoczyli, że cukrzyca typu pierwszego nadal była nieuleczalną chorobą. Chyba zrozumieli, bo w późniejszych latach nie musiałam tuć się już więcej po placówce NFZ-u.